Trwamy w rozważaniu czwartej części Katechizmu Kościoła Katolickiego poświęconej modlitwie chrześcijańskiej. Dział pierwszy, modlitwa w życiu chrześcijańskim. Przed nami kontynuacja rozdziału trzeciego zatytułowanego Życie modlitwy i kończymy artykuł drugi zatytułowany Walka modlitwy. Punkt trzeci i czwarty dziś do rozważenia, a mianowicie synowska ufność i podrozdział zatytułowany Wytrwać w modlitwie. Sięgnijmy do tekstu katechizmu. Punkt 2734 i kolejne. Synowska ufność jest poddawana próbie i potwierdza się w ucisku. Zasadnicza trudność dotyczy modlitwy prośby, wstawiennictwa za siebie lub za innych. Niektórzy nawet przestają w ogóle się modlić, ponieważ jak sądzą, ich prośby nie zostają wysłuchane. Pojawiają się dwa pytania. Dlaczego uważamy, że nasza prośba nie została wysłuchana? Oraz drugie, w jaki sposób nasza modlitwa jest wysłuchiwana skutecznie? Dlaczego skarżymy się, że nie jesteśmy wysłuchani? Najpierw powinien zdziwić nas pewien fakt. Gdy chwalimy Boga lub składamy Mu dziękczynienie za wszystkie dobrodziejstwa, nie troszczymy się o to, by wiedzieć, czy nasza modlitwa jest Mu miła. Chcemy natomiast zobaczyć wyniki naszej prośby. Jaki więc obraz Boga motywuje naszą modlitwę? Czy jest On środkiem do wykorzystania, czy też Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa? Czy jesteśmy przekonani, że nie umiemy się modlić tak jak trzeba? Czy prosimy Boga o stosowne dobra? Nasz Ojciec bowiem dobrze wie, czego nam potrzeba, zanim Go o to poprosimy. Możemy porównać ten fragment z Ewangelią według świętego Mateusza, 6 rozdziałem, 8 wersetem. Lecz oczekuje prośby, ponieważ godność Jego dzieci polega na ich wolności. Trzeba więc modlić się o Jego ducha wolności, by móc prawdziwie poznać Jego wolę. Nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Czytamy w liście Jakuba w 4, 2 i 3 wersecie. Jeżeli prosimy sercem podzielonym, cudzołożnym, Bóg nie może nas wysłuchać, gdyż chce naszego dobra, naszego życia. A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: zazdrośnie pożąda on ducha, którego w nas utwierdził? Nasz Bóg jest o nas zazdrosny, co jest znakiem prawdziwości Jego miłości. Wejdźmy w pragnienie Jego ducha, a będziemy wysłuchani. Ewagriusz z Pontu mówi nas, co następuje. Nie martw się, jeżeli nie otrzymujesz natychmiast od Boga tego, o co Go prosisz. Oznacza to, że chce On przysporzyć Ci dobra przez Twoją wytrwałość w pozostawaniu z Nim na modlitwie. Święty Augustyn z kolei mówi: chcę, by nasze pragnienie potwierdzało się w modlitwie. Tak nas przygotowuje do przyjęcia tego, co jest gotów nam dać. W jaki sposób nasza modlitwa jest skuteczna? Objawienie modlitwy w ekonomii zbawienia uczy nas, że wiara opiera się na działaniu Boga w historii. Ufność synowska zrodziła się dzięki Jego wyjątkowemu działaniu przez mękę i zmartwychwstanie Jego Syna. Modlitwa chrześcijańska jest współpracą z opatrznością, z Jego zamysłem miłości do ludzi. U świętego Pawła ufność ta jest śmiała, oparta na modlitwie Ducha w nas i na wiernej miłości Ojca, który dał nam swojego Syna jedynego. Przemiana modlącego się serca jest pierwszą odpowiedzią na naszą prośbę. Modlitwa Jezusa czyni z modlitwy chrześcijańskiej skuteczną prośbę. On jest jej wzorem. Modli się w nas i z nami. Skoro serce Syna szuka tylko tego, co podoba się Ojcu, to czy serca przybranych dzieci mogłyby bardziej przywiązywać się do darów niż do dawcy? Jezus modli się również za nas, w naszym imieniu i dla naszego dobra. Wszystkie nasze prośby zostały raz na zawsze włączone w Jego wołanie na krzyżu i wysłuchane przez Ojca w Jego zmartwychwstaniu. Dlatego więc nie przestaje On wstawiać się za nami u Ojca. Jeśli nasza modlitwa jest mocno złączona z modlitwą Jezusa, w zaufaniu i synowskiej śmiałości otrzymujemy wszystko, o co prosimy w Jego imię. Nawet o wiele więcej niż to. Otrzymujemy samego Ducha Świętego, który posiada wszystkie dary. Wytrwać w miłości. Nieustannie się módlcie. Czytamy w 1 liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale, 17 wersecie. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. To list do Efezjan, 5 rozdział, 20 werset. Wśród wszelkiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności módlcie się w duchu, nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych. To list do Efezjan, 6 rozdział, 18 werset. Nie zostało nam nakazane nieustannie pracować, czuwać, prosić. Natomiast prawem jest dla nas modlitwa nieustanna. To znowu Ewagriusz z Pontu. Ten niezmordowany zapał może płynąć tylko z miłości. Wbrew naszemu znużeniu i lenistwu, walka modlitwy jest walką pokornej, ufnej i wytrwałej miłości. Miłość ta otwiera nasze serca na 3 oświecające i ożywiające oczywiste prawdy dotyczące modlitwy. Modlitwa jest zawsze możliwa. Czas chrześcijanina jest czasem Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest z nami przez wszystkie dni, niezależnie od jakichkolwiek burz. Nasz czas jest w ręku Boga. można modlić się często i gorąco. Nawet na targu czy w czasie samotnej przechadzki. Siedząc w swoim sklepiku, czy też kupując lub sprzedając, a nawet przy gotowaniu, pisze święty Jan Chryzostom. Dalej. Modlitwa jest życiową koniecznością. Dowód przez przeciwieństwo jest nie mniej przekonujący. Jeśli nie pozwalamy prowadzić się duchowi, popadamy ponownie w niewolę grzechu. Jakże Duch Święty może być naszym życiem, jeśli nasze serce jest od Niego daleko? Święty Jan Chryzostom pisze: nic nie jest tak ważne jak modlitwa. Sprawia ona, że to, co niemożliwe, staje się możliwe. To, co trudne, staje się łatwe. Jest niemożliwe, aby grzeszył człowiek, który się modli. Święty Alfons Maria Liguori pisze: kto się modli, z pewnością się zbawia. Kto się nie modli, z pewnością się potępia. Modlitwa i życie chrześcijańskie są nierozłączne, gdyż chodzi o tę samą miłość i o to samo wyrzeczenie, które wypływa z miłości. Tę samą synowską i miłującą zgodność z zamysłem Ojca. Tę samą przekształcającą jedność w Duchu Świętym, która coraz bardziej nas upodabnia do Jezusa Chrystusa. Tę samą miłość do wszystkich ludzi. Tę miłość, jaką Jezus nas umiłował. Wszystko da wam Ojciec, o cokolwiek go prosicie w imię moje. To wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Ewangelia według świętego Jana, 15 rozdział, 16 i 17 werset. Orygenes pisze z kolei: ten tylko modli się nieustannie, kto modlitwę łączy z czynami, a czyny z modlitwą. Tylko w ten sposób możemy uznać za modlitwy do urzeczywistnienia nakaz, za możliwy, przepraszam, do urzeczywistnienia nakaz nieustannej modlitwy. To tyle, jeżeli chodzi o tekst katechizmu na dziś, a za chwilę słowa rozważania. Wczoraj weszliśmy w czas Wielkiego Postu. Środa Popielcowa, ten niezwykły, możemy powiedzieć, obrzęd posypania głów popiołem, który tak licznie gromadzi nas w świątyniach, jest też takim chyba podskórnym uświadomieniem nam tego, że każdy jest grzesznikiem. I to jest niebywała rzeczywistość, bo Środa Popielcowa, jak mówią duszpasterze, jest tym momentem, kiedy rzeczywiście największa liczba ludzi spontanicznie, w cudzysłowie, gromadzi się w kościele, gdyż nie jest to ani święto nakazane, ani uroczystość pańska, a jednak sprawia, że ludzie przychodzą do kościoła. Dlaczego? Dlatego, że to wezwanie do pokuty i poczucie swojej niedoskonałości gdzieś w nas jest podskórnie. I właśnie w Środę Popielcową, kiedy przychodzimy do kościoła, słyszymy tę Ewangelię, która mówi nam właśnie między innymi o modlitwie. I kiedy trwamy już od jakiegoś czasu w rozważaniach dotyczących modlitwy i zagłębiamy się w kolejnej jej rzeczywistości, nie da się ominąć tych dwóch bardzo ważnych rzeczy. A mianowicie z jednej perspektywy tego zadania sobie pytania, co to znaczy, że moja modlitwa jest wysłuchana albo nie jest wysłuchana? A z drugiej strony, co to znaczy, że ja mam trwać na modlitwie, mam trwać w tym kontakcie z Panem Bogiem? Wchodząc w ten początkowy temat, czyli ta synowska ufność, innymi słowy, co to znaczy, że moja modlitwa jest lub nie jest wysłuchana. Wydaje mi się, że przepięknie katechizm tutaj rozpoczyna, rozpracowując trochę naszą psychikę i nasze podejście jako ludzi właśnie do modlitwy i zadaje nam pytanie, czy my się zastanawiamy, czy nasza modlitwa dziękczynienia albo uwielbienia jest przyjęta przez Boga. Rzeczywiście w wielu momentach zakładamy niejako, że kiedy Panu Bogu dziękujemy albo kiedy Go uwielbiamy, to ta modlitwa jakoby z automatu trafia do nieba i Pan Bóg ją przyjmuje. Ale kiedy już zanosimy modlitwę prośby, to czekamy na rezultat. Czekamy, kiedy spełni się prośba, którą do Boga zanosimy. I tutaj w wielu momentach objawia się, niestety uderzyć w piersi się trzeba, że wychodzi na jaw nasza małostkowość, płytkość naszej wiary w wielu momentach. Klasyczny przykład kaznodziejski, który mówi o tym, że traktujemy Pana Boga czasami jakby był maszyną do spełniania życzeń. Automat, do którego wrzucę określoną sumę pieniędzy, wybiorę odpowiedni produkt i on za chwileczkę mi wypadnie. A kiedy ten produkt nie wypada, to zaczynam się denerwować, że automat zjadł moje pieniądze. Analogiczna rzeczywistość jest w perspektywie modlitwy. Kiedy czegoś od Pana Boga chcemy, poświęcamy Mu różaniec, litanie, godzinę adoracji, wrzucamy w cudzysłowie do tego automatu coś i oczekujemy, że produkt natychmiastowo wypadnie nam, spełni się to, o co prosimy. A kiedy tak się nie dzieje, to w naszym sercu pojawia się, nie mówię zawsze, ale to jest jakieś uogólnienie na potrzeby katechizmu, pojawia się niepokój. Czy moja modlitwa jest wysłuchana? Czy ten, który jest tam u góry, słyszy mnie? A kiedy trwa to coraz dłużej i dłużej, ten niepokój w wielu momentach przejawia się nawet w zwątpienie. Każdy z nas, myślę, doświadczył osoby albo samemu przeżył coś takiego, kiedy doszło do takiej bardzo gorącej, newralgicznej sytuacji. Ryzyko śmierci, choroba kogoś bliskiego, kochanego. Kiedy zanosimy nagle do Boga po długim czasie nierozmowy z Nim, długie modlitwy, składamy Mu wielkie jakieś propozycje, wyrzeczenia i nagle ta modlitwa nie zostaje spełniona, w sercach niektórych ludzi budzi się bunt. Nie chcę znać takiego Boga. Kiedy ja Go o coś prosiłem, to On mnie nie wysłuchał. To nic, że przez wiele lat On mnie prosił o coś, ja Go też nie słuchałem. To nie chodzi o to, że Pan Bóg się na nas odgrywa. Ty byłeś mi nieposłuszny, to teraz ja nie będę posłuszny Tobie. Nie. Nasza modlitwa prośby, podobnie jak modlitwa uwielbienia i dziękczynienia, wysłuchiwana jest nieustannie, bo Bóg cały czas nas słucha. Ten, który stworzył nasze uszy, ten, który stworzył naszą mowę i nasz język, jest tym, który nieustannie słyszy to, co do Niego mówimy, słucha tego, co do Niego mówimy. Ale ten, który jest naszym Stwórcą, wie doskonale, co dla nas jest lepsze. Wie doskonale, co jest drogą do naszego zbawienia. I wie swojej niepojętej miłości, w jaki sposób do tego zbawienia nas doprowadzić. Dlatego właśnie kluczową rzeczywistością w naszej modlitwie jest ta synowska ufność. Czy ja jestem w stanie zaufać Panu Bogu, że nawet jeżeli nie otrzymuję momentalnych rezultatów, nawet jeżeli owoce mojej modlitwy, w cudzysłowie, nie spadają mi z nieba na życzenie, to że tak czy inaczej one budują moją wiarę. One budują moją relację z Nim. I to jest niesamowite, żeby tutaj dobrze to zrozumieć. Bóg jest wspaniałym wychowawcą. Ten tekst Pisma Świętego, który mówi nam: nie posiadacie, bo się nie modlicie, modlicie się, a nie otrzymacie, bo się źle modlicie. On jest takim dla nas rachunkiem sumienia, mojej postawy względem Pana Boga. Kiedyś jeden z komentatorów powiedział pięknie, właśnie mówiąc o tym, jak powinna wyglądać nasza relacja do Pana Boga. My możemy mieć względem Pana Boga dwie postawy. Mogę być synem albo niewolnikiem. Niewolnik pyta się o wszystko i czeka na pozwolenie z jednej strony, a z drugiej strony wie, że pewne rzeczy mu się należą za wykonaną pracę. Syn, jak to mówił komentator, podchodzi do kredensu i zabiera z niego dżem, bo wie, że on do niego należy. Jest synem. Kiedy stajemy przed Bogiem i prosimy Go o coś, to czy w naszym sercu już rodzi się wdzięczność za dar, który otrzymuje? Bez względu na to, jaki on jest. Czy jestem w stanie stanąć przed Bogiem w swojej modlitwie prośby, czegokolwiek by ona nie dotyczyła, ale w sercu mieć to przekonanie: bądź wola Twoja. Możemy przenieść się do Ogrójca. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Jezus jest dla nas wzorem modlitwy. Jest w Nim pragnienie: oddal ode mnie ten kielich. Ale ostatecznie wie, że wola Ojca jest wolą zbawienną. Przyjęcie tej prawdy i stanięcie z tą właśnie synowską ufnością może być dla nas zbawienne. Nasza modlitwa powinna być właśnie przepełniona tą świadomością Bożej opatrzności, która kieruje światem i prowadzi też nas. Ja ufam w to, że Bóg jest nade mną i On wie lepiej. Z góry widać lepiej, można by tak kolokwialnie powiedzieć. Dlatego też niesamowicie ważna jest wytrwałość w modlitwie. Dlaczego? Bo modlitwa przez sam fakt trwania i modlitwa przez sam fakt zwracania się do Boga jest tą rzeczywistością, która kształtuje nasze serce i kształtuje naszą relację z Panem Bogiem. Roman Brandstetter mówił o tym, że Słowo Boże my czytamy, ale jednocześnie ono czyta nas. I Pismo Święte wzrasta wraz z tymi, którzy je czytają. To w kontekście modlitwy Słowem Bożym. Ale właśnie wytrwała modlitwa, ta nieustanna modlitwa, sprawia, że ja się rozwijam, wzrastam i kształtuję w zgodzie z wolą Pana Boga. To wezwanie świętego Pawła: nieustannie się módlcie. Nie chodzi o to, żebyśmy nieustannie klęczeli albo nieustannie trzymali w ręku różaniec. To jest piękna praktyka, ale wiemy, że w wielu momentach nie do zrobienia. Świadomość tego, że Bóg jest przy mnie, że każdą rzecz, którą wykonuję, mogę wykonywać na chwałę Boga, z Jego w Jego obecności, z Jego pomocą. Od rzeczy bardzo wzniosłych i górnolotnych, aż po rzeczy prozaiczne, codzienne obowiązki. Czy ja jestem sobie w stanie właśnie to uświadomić, że dalej niesamowite jest to, że moja modlitwa może odbywać się zawsze. Pan Bóg nie jest urzędem czynnym od 8 do 16, ale nieustannie słucha nas i czeka na nasze wezwanie, czeka na nasze słowa, czeka na nasze zwrócenie się do Niego w myśli, w słowie, w geście. Dalej, nasza modlitwa jako chrześcijan jest życiową koniecznością. My jesteśmy niejako przyłączeni do Boga, jak naczynia połączone. Potrzebujemy tej modlitwy, nasza wiara, ale nie tylko nasza wiara, nasze życie, życie biologiczne, życie psychiczne, potrzebuje tej modlitwy. Jeżeli tej modlitwy nie będzie, to my będziemy szukali innych rzeczywistości, które będą nam ją próbowały zastąpić. To, co mówi Ojciec Święty Franciszek, kto nie modli się do Boga, modli się do diabła. Zawsze będziemy szukali czegoś, co będzie wypełniało pustkę, która w nas jest. Pustkę, która jest po grzechu, to jest pustka miłości, bo my zostaliśmy stworzeni jako wypełnieni miłością, ale niestety grzech pierworodny sprawił, że powstała rana, powstała pustka, którą my nieudolni jako ludzie za podszeptem szatana próbujemy zapchać czymkolwiek. Ale niestety to cokolwiek sprawia, że to często tak jakby się kwasu nalało albo rozpuszczalnika na styropian. Ta dziura robi się coraz większa i my zamiast się zaspokajać czujemy jeszcze większy głód. Kiedy ten głód miłości zaspokajamy przyjemnościami, pieniędzmi, jakimiś niezdrowymi relacjami, alkoholem, narkotykami, internetem, serialami, telewizją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, powstaje głód jeszcze większy. A jedyne, co jest w stanie ten głód zaspokoić, to miłość Boża. I po to nam jest właśnie ta nieustanna modlitwa. Dlatego właśnie modlitwa i życie chrześcijańskie są nierozłączne. Dopiero wtedy, kiedy rozsmakujemy się w modlitwie, kiedy zobaczymy, czym ona w naszym życiu jest, dopiero wtedy orientujemy się, że bez niej nie potrafimy funkcjonować. Że bez niej nie potrafimy żyć. Dlatego właśnie Jezus Chrystus został wraz z nami w Słowie Bożym. Dlatego został wraz z nami w sakramencie ołtarza i w pozostałych sakramentach. Po to, abyśmy mogli w każdej chwili posłuchać Jego słów, zadać pytanie, co Ty, Jezu, chcesz mi powiedzieć? A z drugiej strony, żebyśmy mogli stanąć przed Nim w eucharystycznej obecności i powiedzieć, Panie, chcę być przy Tobie. Po to, żebyśmy mogli w każdej chwili swoją myśl wznieść, nawet wtedy, kiedy mieszamy zupę, rąbiemy drewno, albo wykonujemy inne czynności, wzniosłe, bardziej lub mniej. Niech nasza modlitwa trwa i niech będzie przepełniona synowską ufnością, nawet jeżeli nie widzę spełnienia moich próśb, to wierzę głęboko, że ta modlitwa przeobraża moje serce, przeobraża moje wnętrze.